Debur, Rivaldo, Rivaldo, ale strzał, ale z gol! Przewrotka na wagę Ligi Mistrzów! Barca 3, Valencia 2! Szewczenko czy Dudek? Nie patrzy na Polaka Szewczenko! Szewczenko broni Dudek! Puchar Europy dla Liverpoolu! I co? I to jest czerwona kartka dla Zinedina Zidana! Francja w dziesiątkę!
Kiedyś to było.
Kiedyś to było na antenie Weszło FM, przed mikrofonem Kamil Kania. Kłaniam się Państwu nisko i zapraszam do naszego wehikułu czasu, a dzisiaj przeniesiemy się do początku XXI stulecia, chociaż ta historia sięga jeszcze początku lat 90. Będziemy wspominać sobie Amikę Wronki w Pucharze UEFA sezonu 2004-2005, a wraz ze mną wspominać klub z Wielkopolski będą dzisiaj Bartosz Bolesławski, retrofutbol.pl.
Dzień dobry, cześć.
I Leszek Milewski, Weszłokom.
Cześć.
Trzeba zacząć tę naszą opowieść bez wątpienia od tego, skąd wzięła się Amika Wronki. Powstała z połączenia dwóch klubów w 1992 roku. No i na czele tego nowego tworu w roli takiego menadżera, kierownika stanął Ryszard Forbrich, chociaż wiemy, że teraz jego nazwisko bywa trochę skracane. Awans o 6 klas rozgrywkowych zajął Amice 4 sezony. Między innymi, Bartku, dlatego, że WZPN o przeniesieniu nowo powstałej drużyny z B-klasy do czwartej ligi sobie zadecydował, a Ryszard Forbrich wtedy zasiadał we władzach WZPN-u.
Zgadza się. No to były czasy, tutaj, że tak powiem, parafrazując słynne powiedzenie już nieżyjącego świętej pamięci Janusza Wójcika, kiedy nie tak istotne było trenowanie, a istotniejsze było dzwonienie, można tak powiedzieć. No i tutaj faktycznie za tym takim no szybkim bardzo marszem Amiki Wronki do Ekstraklasy stoi Ryszard, zwany czasem F, albo czasem Forbrich, pseudonim Fryzjer, a zwany fryzjerem dlatego, że swoją karierę zaczynał właśnie od bycia fryzjerem w zakładzie karnym we Wronkach. Dopóki nie pojawiła się Amika, to Wronki właśnie słynęły głównie z tego, że tam jest więzienie, okryte jeszcze złą sławą w czasach stalinowskich, no a potem po prostu więzienie. No i on właśnie zaczął swoją karierę działacza sportowego w Olimpii Poznań, gdzie wtedy prezesem był taki pułkownik Milicji Obywatelskiej Edmund Sikora, więc tutaj, żeby jeszcze dodać takiej mroczności tej postaci Ryszarda Forbricha, można to wspomnieć. No i on, to był właściwie chyba pierwszy taki pomysł, które potem były popularne w latach 90., żeby stworzyć wielki futbol w małej miejscowości. No bo w tych Wronkach był klub Błękitni Wronki, który gdzieś tam sobie grał spokojnie w B-klasie czy w A-klasie, w zależności czy się trafił lepszy rocznik chłopaków czy gorszy. No i w tym 92 roku tenże Ryszard Forbrich połączył Błękitnych Wronki z Czarnymi Wróblewo i stworzył Amikę Wronki. To też zawsze pamiętam, jak czytałem te skarby kibica jeszcze tam powiedzmy w latach 90. i 2000. Patrzyłem na te założenia klubów i myślałem, Amika Wronki, 90. Tak sobie właśnie, też mi coś tutaj, że tak powiem, nie grało liczbowo, że liczyłem sobie 92 rok, no to powinni zacząć w B-klasie, a tutaj 96, 7, oni już są w Ekstraklasie. Więc tutaj faktycznie no Ryszard Forbrich wiedział, do kogo zadzwonić i wiedział, z kim rozmawiać, żeby zacząć ten marsz nie od B-klasy, tak jak powinni. No tutaj jakby czy uznalibyśmy Amikę Wronki za zupełnie nowy twór, czy za przedłużenie Błękitnych Wronki, i tak czy owak musiałby zacząć od B-klasy. Natomiast zaczęli od czwartej ligi i bardzo szybko weszli. No to też oczywiście inne czasy, ale tak jak Wieczysta Kraków, mam nadzieję, że się w Krakowie nie obrażą za to porównanie, zatrudniła Sławomira Peszkę, oczywiście dobrego piłkarza, ale też trochę, żeby był rozgłos. Tak samo wtedy też Forbrich zatrudnił Grzegorza Latę. On był przez sezon trenerem Amiki Wronki, tu już mówimy, jak już byli w pierwszej lidze. No też trochę na takiej zasadzie właśnie, żeby się o klubie zrobiło głośno. Więc faktycznie o tym klubie się zrobiło głośno. Wcześniej trenerem był Marian Kurowski, czyli taki no, trener, powiedzmy, znany w Wielkopolsce, tylko raczej nie w Polsce. No ale Amika Wronki szybko awansowała do Ekstraklasy, natomiast trochę traktowano tak z przymrużeniem oka, mam wrażenie, wtedy. No, wcześniej był Tygodnik Miliarder Pniewy, czy Sokół Pniewy, czy też takie małe miasteczko wielkopolskie, które wstąpiło do Ekstraklasy. Pamiętam go, ten klub, ponieważ grał tam Zenon Burzawa, nazwisko takie trochę piękne, jak mógł być partnerem Zawiszy Czarnego pod Grunwaldem, ale no takie mam wspomnienia z takich trochę, jeśli chodzi o takie kluby właśnie, że one się pojawiają i szybko znikają. Natomiast ta Amika naprawdę weszła z przytupem do Ekstraklasy. No i tak naprawdę głośno się zrobiło 1998 roku, kiedy po raz pierwszy zdobyła Puchar Polski, jeszcze będziemy pewnie o tym rozmawiać, ale żeby tutaj też nie przedłużać, no to można powiedzieć, że tutaj jednak mimo wszystko głównym spiritus movens do 2000 roku Amiki był tenże Ryszard Forbich. No tam oczywiście już był Jacek Rutkowski, czyli człowiek, który stworzył potęgę Amiki jako firmy, ale Forbich jakby stał za tym, że ten klub prawem, pewnie bardziej lewem niż prawem, wszedł na mapę Polski, no i zapisał się na tej mapie Polski całkiem, nie powiem pozytywnie może, ale całkiem głośno, o tak. Na pewno był to bardzo, odcisnął swoje piętno na historii polskiej piłki, o tak może powiem.
Znaczy, ja na pewno chciałbym troszeczkę tutaj z innej strony powiedzieć o Forbicha, bo mam wrażenie, po pierwsze, że robi się z niego jakiegoś kozła ofiarnego, że Ryszard Forbich jest całym złem polskiej piłki i na nim to się jakby zaczęło, na nim to się zamyka i on stworzył cały układ. Ryszard Forbich nie interesował się aż tak bardzo polską piłką, czy tam w ogóle bronieckim futbolem. Ja z tego, co wiem, co czytałem, no to po prostu była wtedy potrzeba, żeby ktoś taki się pojawił. Nie wyszło to od niego, że on bardzo chciał się zaangażować we bronieckim futbol, tylko szefowie fabryki, którzy wymyślili sobie, że chcą przez klub się promować. Co się sprawdziło, bo Amica było głośne. Myślę, że każdy wiedział, że jest taka marka, między innymi ją sprzętu AGD. Także państwo Rutkowscy wyciągnęli wtedy rękę do Forbicha, że ktoś taki by się przydał, ale to nie dlatego, że Ryszard Forbich wszedł do piłki i zaczął ustawiać teraz wszystkie mecze nagle, tylko Forbich zastał układ i po prostu stał się w nim najlepszy, ale on nie zrobił, nie stworzył korupcyjnego gruntu w Polsce, tylko on go zastał i opanował do mistrzostwa. Stał się najlepszy, ale takich Forbichów, Forbichowie byli i przed Forbichem, jak najbardziej, i Forbichowie byli w wielu klubach, tylko on po prostu zyskał największą władzę, także jak najbardziej można o nim mówić, że był najistotniejszy, jest jakimś symbolem tego wszystkiego, ale nie należy zapominać, że ani nie był jedynym, ani nie był twórcą korupcji w Polsce, bo ona sięga dużo, dużo niestety wcześniej. Jeśli chodzi o działania Forbicha, to rozmawiałem z Jarosławem Szostkiem, byłym sędzią, który akurat był jednym z takich czystszych w tamtych czasach. I na przykład Szostek przyjechał z tego. Wiadomo, że Forbich umiał podejść arbitrów. Czy to wiadomo było, że praktycznie każdy sędzia w Polsce miał AGD wronieckie. Co się wyprawiało w Pałacyku w Kobylnikach, no to myślę, że nasz program nie jest po 22, nie będzie emitowany, więc raczej nie ma co wspominać. Ale Jarosław Szostek mi opowiadał, że był potrzebny Szostek, żeby posędziował dobrze mecz Amiki Wronki. I tak odebrał go ten Forbich. Jako pierwsze spotkanie Szostka z Forbichem odebrał go. No i tak jadą i Szostek mówi. Znaczy, Forbich mówi: panie Jarku, ja nie wiem, jak pana podejść. Nie pije pan, za przeproszeniem dupy pana nie interesują. Co ja mam z panem zrobić? Nie? Pieniądze też nie. O co chodzi? Nie? No, Szostek nie wiedział, tak, co odpowiedzieć. No, on chce po prostu posędziować mecz. Ale znalazł metodę na tego Szostka, ponieważ Szostek był człowiekiem niezwykle ambitnym. Chciał sędziować mecze w Europie. No i po prostu Ryszard Forbich miał dojścia, zorganizował to tak, że owszem, będą dobre noty, będzie coś lepiej. Jakby od tej strony go zdołał podejść. Szostek powiedział, że nie drukował tego meczu akurat w jakiś sposób skandaliczny, że nie wiem, jedenastkę z kapelusza, tylko jak to mi wytłumaczył, podsędziowywał spotkanie, czyli każde stykowe starcie sędziował dla rzecz Amiki, tam gdzie jakby mógł. Czyli nie łamiąc swojego sumienia jakimiś skandalicznymi decyzjami, natomiast jak najbardziej, co mogąc, to gwizdząc na jej rzecz. Na pewno to, co powiedziałeś o Grzegorzu Lacie, to jak najbardziej Amika była w stanie pozwolić sobie na takich zawodników. Natomiast to też raczej decyzja, myślę, że jednak państwo Rutkowski, bo to oni wykładali fundusze. Był też tutaj taki głośny transfer Jacka Ziobera, który dopiero co przed chwilą grał we Francji, zapraszał polskich dziennikarzy do Monte Carlo, gdzie czarował kawiorem całą publikę i pokazywał, jaki wielki świat, a to nagle wylądował w bloku we Wronkach i całe Wronki były w szoku, ponieważ jego żona wyprowadzała kota na smyczy i tego tam nie widziano, więc trochę takie było zderzenie światów. Na pewno Amice nie można odmówić tego, że jak no tamte szalone czasy, była też klubem bardzo poukładanym finansowo. W niewielu klubach w Polsce wtedy mogłeś liczyć na to, że te pieniądze będą tam 10 czy 1, jak się tam płaciło. Najlepsi w Polsce nie mogli się równać pod względem wypłacalności z Aniką Wronki, a to też dzięki wsparciu fabryki.
No, dzięki wsparciu koncernu państwa Rutkowskich. Słuchajcie, zanim w 2004 roku Amika wystąpiła w fazie grupowej Pucharu UEFA, w europejskich pucharach grała 4 razy. Głównie dzięki dobrym rezultatom w Pucharze Polski. Natomiast no, trzeba to nadmieniać przy każdej możliwej okazji. Dzisiaj wiemy, jak ta dobra gra w Pucharze Polski wyglądała naprawdę, Bartku.
No, ten zgadza się oczywiście, ten Puchar Polski, zwłaszcza 98 rok, czyli sezon 97-98, kiedy Amika pokonała w finale Pucharu Polski drugoligowy Aluminium Konin 5-3. No to jakby, no, oczywiście już w czasie wszyscy piłkarze wtedy grający w Aluminium, chociażby Adam Biekutowski, późniejszy bramkarz Wisły Kraków, czy Andrzej Jaskot, którego nawet z tejże drugiej ligi powywał kiedyś do reprezentacji Janusz Wojcik. No oni mówili, że czuli w czasie meczu, że tego meczu nie wygrają. Oni tam prowadzili 2-0, potem chyba 3-2 i generalnie nie było szans. Mówili, że czuli, że tego meczu na pewno nie wygrają. No ale jakby tutaj możemy zawsze powiedzieć, że przegrani szukają jakichś wymówek. Ale nawet po latach, to już chyba nawet zeznanie z prokuraturze, ale też oficjalnie mówił to Paweł Kryszałowicz, czyli strzelec bramki dla Amiki, no i zawodnik, że ten mecz był ustawiony. Po prostu nie wchodził już w szczegóły, mówił, że mecz był ustawiony, że jako zawodnik czuł, co się dzieje na boisku, a po meczu po prostu była składka z premii za zdobycie Pucharu Polski. Każdy zawodnik musiał coś tam oddać. Oczywiście nie wnikał, nikt się wprost nie pytał, nikt się nie mówił, na co to idzie. Wiadomo było, że to idzie składka na sędziego. Zresztą sędziujący to spotkanie, Marek Kowalczyk, o ile dobrze zapamiętałem, sędzia. No potem, jak się zaczęła afera korupcyjna, stał się chyba Markiem K, więc oczywiście nie został skazany za to spotkanie, bo ustawa, która pozwalała karać karnie za korupcję w polskiej piłce, to jest 2003 rok, a prawo nie działa wstecz, więc jakby za ten mecz żadnych wyroków nie było, ale no po latach, tak jak są mecze, co do których możemy się domyślać, że były ustawione, to tutaj nie ma wątpliwości. Ten finał był ustawiony, musiała wygrać Amika i to jest smutne. No, jakby nikt już pewnie po latach nie będzie anulował tego. Natomiast faktycznie też pozwoliło to Amice zagrać w Europie, zadebiutować w ostatniej edycji Pucharu, zdobywców Pucharu, bo jeszcze wtedy się odbywał. I jeszcze pewnie o tym powiemy więcej, ale ta przygoda Amiki z europejskimi pucharami jest całkiem przyzwoita. Znaczy, nigdy się nie skompromitowali, no, może poza tymi ostatnimi meczami, tam przegrywanymi po 5-0 z Glasgow Rangers czy OSR, ale naprawdę nigdy nie odpadli w pierwszej rundzie, na pierwszym rywalu. Zawsze tych teoretycznie słabszych rywali pokonywali i tak patrząc ogólnie, z perspektywy czasu, wydaje mi się, że dobrze reprezentowała Amika Polskę w europejskich pucharach, a inna sprawa, jak do tych pucharów doszli. 2 następne puchary Polski też zdobyli, no tam już nie mam takiej wiedzy, wydaje mi się, że chyba było w miarę to sportowo, natomiast ten pierwszy nakładzie się cieniem na Amice i w ogóle na historii Pucharu Polski, no trzeba to powiedzieć wprost.
Natomiast również najgorsze, co można tutaj zrobić, to robić z Aluminium Konin jeźdźce na białym konie, ponieważ ja znam dwie wersje odnośnie tego meczu. Jedna to jest taka, że Aluminium też robiło podchody pod Marka Kowalczyka, tylko przegrało licytację, a druga, którą ostatnio Krzysztof Stanowski mówi, że dowiedział się, jak to tam było dokładnie. To było w Hyde Parku z Tomkiem Smokowskim, że po pierwsze rzeczywiście pieniądze na ten mecz zostały zebrane puli piłkarzy Amiki. Oni byli po prostu wściekli, że ktoś próbuje ustawić ten finał, ponieważ no, Aluminium grało w drugiej lidze i piłkarze Amiki uznawali, że oni spokojnie to wygrają, ale być może stąd tutaj szły pieniądze, że z kolei Fryzjer bał się, że Aluminium zrobi swój krok w kierunku Marka Kowalczyka. To była cały czas poker zakulisowy. No więc, ale te pieniądze, które zebrane zostały z premii piłkarzy Amiki, zostały przeznaczone na piłkarzy Aluminium. Więc byli ci piłkarze Aluminium, niektórzy, którzy później tak płakali, że zostali fatalnie skręceni, wzięli pieniądze od Amiki. Tylko sytuacja była taka, oni uznali, że po prostu zagrają na maksa, jak wygrają, to dostaną premię z Konina, jak przegrają, to wezmą pieniądze od Amiki, więc będą w obu przypadkach wygrani. Czytałem w książce Ryszarda Niedzieli, który mocno współpracował z Forbrichem, że to była częsta praktyka sędziów, którzy brali pieniądze z obu stron, od obu klubów, no i który wygrał, to od niego brali kasę, a drugiemu oddawali, także żyć nie umierać. I tu troszeczkę była ta sama sytuacja. Natomiast gdy Forbich się zorientował, co jest grane, to w przerwie po prostu wszystkie pieniądze przestawił na Kowalczyka. Natomiast, no mówię, no, na pewno mecze były śmierdzące, niektóre z udziałem Amiki, ale nigdy nie zapominajmy, że po prostu to nie tylko Amika i w tym meczu równie dobrze mogłoby się okazać, że po latach byśmy mówili, jak to fatalnie została skręcona Amika, jakie to złe było aluminium. Wcale nie było tak daleko, wszyscy byli tam mocno umoceni.
Koniec lat 90. to są te pierwsze występy Amiki w Europie. No i jak się popatrzy na te spotkania, no to od razu przykuwa uwagę dwumecz z Atletico Madryt. To jest druga runda Pucharu UEFA w sezonie 99-2000. To już nie było tak mocne Atletico, jak chociażby to, z którym rywalizował łódzki Widzew, no ale wciąż mówiliśmy o drużynie z czołówki hiszpańskiej Primera División, Bartek.
Zgadza się, no Atletico Madryt wtedy wchodziło w taki gorszy okres, bo kilka lat później w ogóle spadło z Primera División i tam były no słynny prezes Jesus Gil, który był też dość kontrowersyjnym człowiekiem i w pewnym momencie ten klub się znalazł na zakręcie, no ale w tym momencie na przełomie XX-XXI wieku to była wciąż czołowa hiszpańska drużyna, a wiemy jak bardzo Liga Hiszpańska jest wyżej od Ligi Polskiej. Więc tutaj no, w dwumeczu Amika przegrała z Hiszpanami 1-5, więc tutaj no, jakiejś większej historii nie było. Natomiast w pierwszej rundzie Pucharu UEFA, tego właśnie sezonu 99-2000, wyeliminowała Brøndby Kopenhaga, więc tutaj Brøndby Kopenhaga po raz kolejny zostało, nie powiem, że upokorzone, ale pokonane przez polską drużynę. I to był, wydaje mi się, też ciężko mi tak odtworzyć z pamięci, ale wydaje mi się, że tutaj też to było dość spore zaskoczenie, że tą Amikę, no, która jeszcze rok wcześniej w tym debiutanckim sezonie, oczywiście, że tak powiem, no tutaj Hibernian z Paola z Malty bez problemu odprawiła, ale Herentanie już było dużo za silne. A mi się wydaje, że naówczas można było porównywać, że Brøndby czy Herentanie to są drużyny na dość podobnym poziomie, może z lekkim wskazaniem na Herentanie. No to było spore zaskoczenie i tu rzeczywiście Amika pokazała, która być może będąc jeszcze traktowana trochę przez możnych polskiego futbolu, jak i taki właśnie jakiś okresowy tutaj wyskok, że tam jest ta drużyna budowana z głową. No oczywiście Atletico było zdecydowanie za silne, ale wtedy dawało to nadzieję, gra Amiki i też solidne występy w lidze i, no i Puchary Polski, o których mówiliśmy, które oczywiście tam mają swoją mroczną historię, no może nie mroczną, ale ciemną historię. Natomiast faktycznie wtedy wydawało się, że tworzy się nowy klub, który jest też, jak Leszek wspomniał, profesjonalnie zarządzany. Jest prezes, który no, nie jest jakimś takim biznesmenem, powiedzmy z lat 90., który da jakieś pieniądze w reklamówce, za chwilę się zawinie, tylko który naprawdę chce budować profesjonalny klub i to naprawdę wtedy dobrze rokowało. Oczywiście tutaj no, Atletico Madryt było zdecydowanie za silne jeszcze naówczas, ale to też dawało nadzieję, że ten klub będzie szedł w górę. I faktycznie szedł przez kilka następnych lat, co pokazał zdobycie Pucharu Polski po raz trzeci z rzędu i też bardzo fajna przygoda w Pucharach Europejskich w sezonie następnym.
No ja myślę, że Amika ma kilka takich niedocenianych sukcesów z tamtych lat. To właśnie pokazuje choćby to Brøndby, bo praktycznie mało kto pamięta, że wygraliśmy, że Amika wygrała z Brøndby. Wszyscy pamiętają ten triumf Widzewa, a jak później wspomnimy te mecze z Duńczykami, to często kończyło się dla nas bardzo, bardzo kiepsko. Legia lata później grała z Brøndby taki wyrównany dwumecz, też nie udało się. Często gramy z tymi Duńczykami i są pewne problemy. Tutaj Amika poradziła sobie i to, co ciekawe, Brøndby bodajże rok wcześniej grało w Lidze Mistrzów, a więc miało prawo być tutaj takim zdecydowanym faworytem, a jednak Jarek Dyniuk mówił, że nikt absolutnie nie dawał im żadnych szans w rywalizacji z Brøndby. Tutaj proszę szok, także mieli prawo wtedy trochę w tym klubie mieć taki polski kompleks. A jeśli chodzi o Atletico, to szczególnie udany był ten pierwszy mecz na stadionie Vicente Calderón, bo rozmawiałem o tym meczu choćby z Maxwellem Kalu i on mówi, że no, ten sam wynik mówi swoje. 1-0 to nie jest jakieś szaleństwo ze strony Atletico. Piłkarze Amiki wspominali, że chyba jednak Hiszpanie mocno zlekceważyli. Pierwszy raz słyszeli taką nazwę jak Amika Brøndby, co to jest za klub. Maxwell mówił, że widział u nich taką pewność siebie, że jakieś tam Brøndby wygramy dwa razy po 10-0 i do widzenia, można na drugim biegu sobie spokojnie grać. No i trochę się zdziwili. No, Maxwell generalnie, no wiadomo, że może nie pamiętam, jak on faktycznie w tym meczu zagrał, natomiast on wspominał, że miał znakomite sytuacje, jeden z takich najlepszych jego meczów, Natomiast no, bramek nie strzelił. Najciekawsza jest sytuacja z tego meczu, którą w swojej biografii opowiadał Grzegorz Król. To jest jedna z moich ulubionych anegdot. Pozwolę sobie Grzegorza Króla zacytować. Z tego spotkania pamiętam jedną śmieszną sytuację. Etatowym rezerwowym bramkarzem był u nas wtedy Czesiu Michniewicz. Siedzi jak zawsze na ławce i wcina słonecznie. 20 minuta, Jarek Strużyński łapie kontuzję. Normalną rzeczą jest, że w takim momencie drugi bramkarz w przyspieszonym tempie zaczyna się grzać. Tymczasem co robi Czesiu? Klęka i przez nogawkę zaczyna sikać. Ułatwia to konstrukcja ławki, która na Vicente Calderon była nieco wkopana w ziemię. Gdy oglądaliśmy mecz na wideo, tarzaliśmy się ze śmiechu, bo komentator tak opisał całą sytuację. Czesław Michniewicz na państwa ekranach. To dla niego wielka szansa. Teraz się modli. Także no specyficznie to może wspominać Czesiu Michniewicz. Pamiętam też, że piłkarze Atletico, jak przyjechali do Wronek, to mówili, no bardzo ładne macie boisko treningowe, a gdzie zagramy? No oni powiedzieli, nie, no to jest nasz główny stadion. Także dla nich to musiała być ciekawa wycieczka. Myślę, że nie jeden z tamtych graczy Atletico, jak dostaje pytanie, na jakiej najbardziej egzotycznym w pewnym sensie miejscu grał w pucharach, no to mógłby kazać Wronki. Ale wstydu nie było, bramka Dariusza Jackiewicza. No Atletico po prostu, widząc to, co się działo w pierwszym meczu, podkręciło w kolejnym meczu tempo. I tyle.
Do drugiej rundy Pucharu UEFA drużyna z Wronek dotarła także rok później. Wtedy za silna okazała się Hertha Berlin, no ale trzeba powiedzieć, że po drodze wyeliminowani zostali Rosjanie załani Władykaukaz.
Zgadza się. No, Liga Rosyjska, która może już nie była to tak silna liga jak w latach 90., czy kluby rosyjskie nie robiły takiej furory w europejskich pucharach jak w latach 90., ale mimo wszystko no, tutaj, że tak powiem, Amika nie pozostawiła złudzeń. No, to było 2-0 u siebie i 3-0 na wyjeździe, więc można powiedzieć, że przejechali się po Rosjanach bez większego problemu. Wcześniej jeszcze dodam, no, w rundzie kwalifikacyjnej był FC Vaduz. Nie wiem, czy on już wtedy, oczywiście mistrz Liechtenstein, ale on chyba już wtedy występował w lidze szwajcarskiej, więc bo często się też postrzega pewne ruch Chorzów kilkanaście lat później grał ze FC Vaduz, to każdy myślał, mistrz Liechtensteinu to będzie no, spacerek. Natomiast jest to drużyna, która oficjalnie jest z Liechtensteinu, ale gra w lidze szwajcarskiej, jest to klub zawodowy, więc nie jest to tak, to nie jest to takie oczywiste. No i tutaj jakby no teraz patrząc już tak z perspektywy historycznej, samo to, że dochodzi jakby dwóch rywali zostawiamy w pokonanym polu, to już jest niezły sukces, mówiąc trochę prześmiewczo, jeśli chodzi o polskie kluby w Europie. I oczywiście tutaj no, wrażenie na pewno zrobiło to pokonanie, czy przejechanie się wręcz po Rosjanach. Oczywiście nie jest to jakiś klub czołowy rosyjski, niemniej jednak no, Liga Rosyjska można ją postrzegać jako silniejszą od polską, więc to, że polski klub eliminuje rywala z Rosji na pewno jest sukcesem i to w styl, w jakim to się odbyło, bo to jest 2-0 i 3-0, więc naprawdę spektakularnie. No i tutaj mamy Hertę. No Leszek wspominał, że Atletico, tak jak te wątki takie, powiedzmy, pewne tutaj Groklinu i Amiki się przewijają zawsze. Nawet rywale się powtarzają. Tak samo jak właśnie kilka lat później przyjechał Manchester City do Groklinu, do Grudziska Wielkopolskiego i się pytali, fajne macie boisko treningowe, gdzie jest główne? Tak samo tutaj. Więc to pokazuje taki pewnie, no, fajną historię tych mniejszych wielkopolskich klubów. I tak jak tutaj, no, Amika potrafiła pokonać Brandby, czyli powtórzyć sukces Widzewa, tak tutaj no, nie zrobiła tego, co później zrobił Groklin, czyli z Hertą Berlin walczyła dzielnie, zremisowała 1-1 u siebie, natomiast jednak Hertha była wtedy lepsza w dwumeczu ostatecznie. No, to było postrzegane jako coś oczywistego. No, Hertha wtedy była czołowym niemieckim klubem i tutaj naprawdę bywały nawet sezony, że walczyła o mistrzostwo Niemiec, więc tutaj myślę, że kolejna przygoda, kolejna edycja pucharowa, w której Amika zaprezentowała się z bardzo dobrej strony i to jakby budowało jej taką renomę, że miała już te 3 puchary Polski, już miała trzecie miejsce. To był sezon, w którym, czy rok później już, cały czas była w czołówce ligi, ale rok później zdobyła trzecie miejsce, więc jakby umacniała ten wizerunek takiego klubu, który może namieszać w polskiej piłce, czy stać trwałą siłą polskiej piłki. I tutaj też trzeba dodać, że oni mieli naprawdę bardzo fajną szkółkę, czy też oprócz tego, że ściągali doświadczonych zawodników, cały czas dopływała tam jakaś świeża krew, która nowi zawodnicy z tej szkoły we Wronkach, którzy naprawdę pokazywali się z dobrej strony. Potem wielu z nich może nie zrobiło jakiejś wielkiej kariery, ale to był taki klub, który się wydawał bardzo przyszłościowy, który już osiąga dobre wyniki, świetnie szkoli młodzież, jest poukładany. I naprawdę tutaj czekaliśmy na kolejne występy Amiki z nadzieją, z optymizmem.
Tak, odnośnie tego też faktycznie trzeba podkreślić, że Amika jako jeden z pierwszych klubów w Polsce, czego byśmy mu nie zarzucali jakby za kulisami, nie wyciągali różnych zbrodów, no to postawiła na szkolenie jako jeden z pierwszych i to trzeba mu oddać. Natomiast jeśli chodzi o, znowu mówiliśmy o Brądze, że taki niedoceniany triumf i tak samo jest z Ałanią. Wyobraźmy sobie, no jednak Liga Rosyjska, może nie była wtedy tak bogata, jak to stało się później, ale wciąż była cenioną ligą. Jeśli dostaje się klub do pucharu, to musi być czołowy wówczas. A Amika nie tylko ogrywa po jakimś tam zaciętym dwumecie, tylko roznosi w pył, po prostu nie ma czego zbierać. Rosjanie wtedy ostrzegali, rosyjska prasa przed tym meczem ostrzegała bardzo Ałanię, żeby zwrócili uwagę, jak polska kadra zagrała z Ukrainą, żeby nie lekceważyć Amiki Wronki, nawet jeśli to nie jest jakaś wielka marka. No i mieli absolutnie rację. Pisano wówczas w Rosji, że Ałania po prostu się ośmieszyła, jak i cały rosyjski futbol tymi meczami. Ciekawa była sama wyprawa do Wody Kaukazu, ponieważ no to było 100 kilometrów. No tam jest wcale nie opodale Czeczenii. No, wiadomo, że to były czasy, kiedy jednak tam działy się różne rzeczy. Działacze Wronek i cały klub podróżowali tam tak naprawdę w dużej mierze pociągiem i dwie doby jazdy potrwał ponoć cały wyjazd na Łanię, więc to szczególny wyjazd. W samym mieście dało się spotkać od czasu do czasu samochody ONZ, bo w samym mieście nie działo się nic jakby niebezpiecznego, no ale to na tyle niedaleko, że pewne bazy wypadowe mogły tam być. Na stadionie 1500 żołnierzy, policjantów, więc mecz dosyć w osobliwym klimacie. Natomiast ciekawe jest to, że działacze wspominający tamten wyjazd mówią, że chyba nigdzie w historii swoich wyjazdów pucharowych nie zostali tak ciepło i miło przyjęci, z taką troską. Być może to jest to, że my czasami mówimy o tej naszej trudnej historii polsko-rosyjskiej, ale często jest tak, że jak się spotka zwykły Polak z zwykłym Rosjaninem, to okazuje się, że tych wspólnych toków myślenia pewnych, że tak powiem, hobby znajdzie się całkiem sporo i mówią, że przyjaźń po prostu została szybko na VIP-ach nawiązana. Dzielono się oczywiście znajomością pewnych trunków, ale też, żeby nie było tak, że tylko przy stoliku jakby nawiązywano tę przyjaźń. Rzeczywiście, co tylko było potrzebne Amice, to Rosjanie stawali na głowie, żeby tylko to zapewnić. Także bardzo, bardzo fajny wyjazd pod tym względem. Natomiast Hertha, no cóż, bardzo mocna, ale i tutaj pokazała Amika w rewanżu po golu Grzegorza Króla, no 1-0. Można było wtedy marzyć o wyeliminowaniu Herty, bo 3-1 na wyjeździe, 1-0, no to brakuje tak naprawdę jednej bramki i można wyeliminować. Sebastian Deichler, wielki talent wtedy niemieckiej piłki, mówił wprost, że Amika postawiła bardzo trudne warunki i w sumie nie spodziewali się, że aż tak ciężko będzie we Wronkach. Także może dużym atutem Wronek było to, że była z Wronek, że nie nazywała się Legia Warszawa, nie nazywała się Wisła Kraków czy inna marka jakoś szerzej znana, bo te drużyny patrzyły na te Wronki i myślały, że to jakiś zespół, który troszeczkę przypadkiem się dostał, a tu stała naprawdę zawsze bardzo mocna drużyna. Ciekawym przypadkiem jest sam Grzegorz Król, który wtedy był uważany za jeden z największych talentów. No niestety ten talent właśnie we Wronkach się jakby zaczął rozmieniać na drobne pod wpływem osoby. No, Grzegorz Król swoje dołożył, żeby roztrwonić swój talent, natomiast został wprowadzony pierwszy raz do kasyna przez Dariusza Jackiewicza, także troszeczkę te złe nawyki wtedy przekazywano z pokolenia na pokolenie. To się bardzo zmieniło. Jedna z największych zmian w polskiej piłce to, że dzisiaj jednak starszyzna stara się, nie wiem, no, pomagać jednak jakoś, a wtedy często zaszczepiała najgorsze zwyczaje. Sam Król był na testach w Ajaxie, w PSV i miał propozycję z Feyenoordu, jeszcze jako nastolatek. A później, no, delikatnie mówiąc, najlepsze, co tak naprawdę osiągnął, to bardzo regularne strzelanie w Amice Wronki i kołatka talentu.
Sezon 2002-2003 w Pucharze UEFA to był w ogóle dla naszej piłki dobry czas. Pamiętamy oczywiście przygodę Wisły, ale plam nie dały też i Legia Warszawa, i Amika. Amice, mało kto pamięta zwycięstwo w dwumeczu z Servetem Genewa, no ale też nie było blamażu przeciwko Maladze, czyli kolejny raz hiszpański rywal na rozkładzie i w obu meczach strzelone gole, w obu przypadkach porażki 1-2.
No tak, to była kolejna edycja pucharowa Miki, w której przeszła dwóch rywali, jakby zaliczyła 3 dwumecze, co też jest dużym osiągnięciem. Tutaj też, no tak, woli historycznej ścisłości można wspomnieć, że w kwalifikacyjnej rundzie pokonała New Saints z Walii 12-2 w 2 meczu. Czyli no, to jeszcze były te dobre czasy, kiedy, no, nie obrażając nikogo, kiedy przyjeżdżali kelnerzy, to po prostu się im pokazywało, że są kelnerami, czyli nie było jakiś męczarni z półamatorami, żeby tam jakoś pokarnych wygrać, czy jakoś podogrywce, tylko po prostu, no, się strzelało te kilka bramek, tak żeby pokazać różnicę klas, że my jednak jesteśmy zawodowymi piłkarzami, jak ktoś tam przyjechał, bo po prostu wziął sobie urlop na 3 dni, czy tak dalej. Servette Genewa, no to jest dla mnie coś porównywalnego do sukcesu z Brentby może. Servette Genewa, no to też nie jest jakiś potentat europejski, ale solidna drużyna z dobrej ligi, która na pewno, no, wydaje mi się, że mogłaby być nawet traktowana jako faworyt w starciu z Amiką. I Amika po raz kolejny, no to było najfajniejsze w tych występach Amiki w pucharach, że oni tych rywali, z którymi mieli absolutnie wygrać, czy Hibernians, czy New Saint, czyli po prostu amatorów, no, wygrywała zdecydowanie. Z takimi drużynami równymi sobie też zazwyczaj wygrywała, co nie jest takie oczywiste, czy właśnie z Brentby, czy z Servette. A potrafiła się bardzo dobrze postawić rywalom lepszym. Tutaj właśnie ten dwumecz z Malagą, 2x2-1, to na pewno wstydu nie przynosi. No oczywiście nie była jeszcze ta Malaga, która miała wspaniały sezon potem i była prawie w półfinale Ligi Mistrzów, to akurat pamiętamy dobrze, bo Polska Trójka tam grała. No ale to tak jak mówiliśmy, Atletico, no, drużyna, która jest z czołówki Ligi Hiszpańskiej, to jest zawsze z automatu faworyt i to jest drużyna, z którą Polakom ciężko się gra. Ja natomiast jeszcze tutaj bym pociągnął ten wątek, o którym Leszek mówił wcześniej, Grzegorza Króla, który, no, był na pewno wielkim talentem i zszedł. No po prostu jakby inne, że tak powiem, używki bardziej go zajmowały niż futbol. To też Darek Dudka, który oczywiście, no, zrobił całkiem przyzwoitą karierę i grał w reprezentacji, też miał tam epizod po prostu, gdzie chyba pod wpływem alkoholu kogoś potrącił, nie pamiętam, czy ta osoba zmarła, czy nie, ale miał też przez długi czas Darek Dudka problemy z tego powodu. Nawet chyba jak go powoływano do reprezentacji, to były takie jakby opory moralne, czy taki człowiek, który ma jakiś proces, może grać. I tu też przy wszystkich zaletach, które były we Wronkach, mówiono, że pewną wadą tego klubu jest to, że to jest to małe miasteczko, w którym się nic nie dzieje. No i weźmy teraz grupę 20 czy 30 młodych, no, zdrowych, silnych facetów, którzy mają sporo pieniędzy i oni siedzą skoszarowani w tym jakimś tam hotelu we Wronkach. No i że właśnie tam przychodziły po prostu często głupie pomysły do głowy, można powiedzieć, jakieś wyścigi samochodami, czy jakieś właśnie wyjazdy na imprezy. I też właśnie kilku, tak jak Grzegorz Kul, czy Darek Dudka, który na szczęście oczywiście nie wpłynęło to negatywnie na jego karierę, kilku piłkarzy przez takie właśnie tego typu rzeczy, ich kariery nie potoczyły się tak, jakby można było się spodziewać. Natomiast na tym poziomie ligowym i europejskim Amika cały czas była bardzo mocna. Oglądało się to naprawdę przyjemnie.
Servette, mówię, kolejny taki mecz, tak jak Alania i Brentby. Niesamowity tak naprawdę scenariusz. To, że on jest tak zapomniany, też jest dany pewnego rodzaju fenomenem. Pewnie dlatego, że, no cóż, kibiców Amiki jest niewielu. Nie ma kto budować mitologii tego meczu, bo obejrzałem sobie specjalnie skrót tego meczu, w którym Amika wygrała na wyjeździe 3-2. I to jest coś niesamowitego, bo Servette równie dobrze mogło prowadzić w tym meczu, nie wiem, 5-0. Robili co chcieli, atakowali, strzelali cały czas. A potem nagle jest jeden gol, drugi, trzeci i oni nie wiedzą, co się dzieje. I przegrali mecz wygrany. Amika wyszarpała sobie to zwycięstwo w sposób niesamowity. Kolejne później spotkanie i u siebie przegrała, ale awansowała. Ale naprawdę można się złapać za głowę. Na pewno jest to taki dla Servette mecz, w którym mogą sobie pluć w brodę, a wielki szacunek dla Amiki. Bo mam wrażenie, że często to my mieliśmy takie mecze, w których my prowadziliśmy, robiliśmy grę, a to jednak rywal się cieszył. A tutaj Wrończanie mogli się zobaczyć, jak to wygląda z drugiej strony. Wtedy już w Amice był Grzegorz Szamo-Tulski, więc dzięki jego biografii Szamo możemy poznać troszeczkę kulis. Prowadził Amikę Mirosław Jabłoński. Wiadomo, że Szamo to jest bardzo mocny charakter i w sumie jego nie interesuje, że przed nim siedzi trener, nie będzie się szczególnie tym przejmował. I na przykład w Genewie widać tę różnicę nastrojów, a nawet ambicje pewną drużyny. Pierwsza sytuacja samej Genewy, gdzie po tym wygranym meczu przez przypadek spotkali się na mieście Jabłoński i Szamoturski. No i trener Jabłoński powiedział, że co tu robisz, Szamo, masz iść jak najszybciej do pokoju. No, Szamo po prostu powiedział wprost, że trenerze, co za różnica, czy będę pił tutaj na mieście, nawet z trenerem, czy będę pił w pokoju z kim innym. No i Jabłoński mówi, w sumie rację, nie? Także no myślę, że ta euforia po tym zwycięstwie też pozwalała na takie podejście. Jeśli chodzi o Malagę, no to znowu, według Szamo, to był dwumecz, który równie dobrze można było wygrać. Bardzo dobry występ. Nawet Marcin Burkhardt wspominał, że tak dobrze się zaprezentował w tym spotkaniu, że menedżer Malagi chciał go prosto z autokaru po prostu wyrwać stamtąd, żeby on już został. I dyrektor Pogorzelczyk stał niemalże w autobusie i trzymał, żeby tamten go nie wyciągnął. Już go chcieli brać żywcem na testy. Natomiast tu był pewien minimalizm być może Jabłońskiego, a być może pokazuje tą wściekłość drużyny po meczu w Maladze, gdzie do drużyny, która jest smutna, bo sfrustrowana, bo była szansa z tymi Hiszpanami na coś więcej, a tu wchodzi Jabłoński po porażce i mówi super mecz, gratuluję. No tak, no powalczyli, ale przegrali. To, a drużyna nie mogła tego zrozumieć, że trener im gratuluje porażki i tak naprawdę odpadnięcia, tak? Także to pokazuje, że rzeczywiście ta drużyna miała też duży charakter. To, że może nikt z nich nigdy nie marzył, żeby grać dla Miki, nikt nie chciał się, nie wiem, zabijać dla tych barw, ale potrafiła się tam zebrać naprawdę charakterna drużyna.
Chciałbym, żebyśmy teraz przeszli do Pucharu UEFA sezonu 2004-2005. Amika załapała się na pierwszy w historii sezon, w którym Puchar UEFA grano systemem grupowo-pucharowym. Grupa miała 5 zespołów, a rozgrywano tylko jeden mecz pomiędzy dwiema drużynami bez rewanżów, Bartek. No, trzeba powiedzieć, że to bardzo, bardzo dziwny system, niespotykany wręcz w piłce nożnej.
Tak, no to był taki typowy okres przejściowy. No, rozmawialiśmy kiedyś o tej Lidze Mistrzów, jak ona się formowała, tam też były jakieś takie momenty przejściowe, że były dwie grupy i dopiero potem jakby drużyny z pierwszych miejsc w grupie grały w finale, potem były w ogóle dwie fazy grupowe i tak. Generalnie to jest trochę takie szukanie kwadratowych jaj dla mnie, bo wiadomo, że już mamy, że już wprowadzamy fazę grupową, to najlepszą formułą jest po prostu czterodrużynowa grupa i każdy z każdym wychodzi 6 meczów i to jest jakby, sprawdza się to czy na turniejach reprezentacyjnych, czy na Lidze Mistrzów, czy gdzieś. A tutaj właśnie tak chciano wprowadzić tą fazę grupową. No oczywiście chodziło o co? Chodziło to o kasę, żeby po prostu było więcej meczów, żeby można było jakoś lepiej sprzedać, więcej drużyn mogło się zaprezentować. Natomiast to tak trochę był, takie wybadanie terenu moim zdaniem, że faza grupowa taka w pełnym tego, taka, która powiedziałem, czyli cztery drużyny, mecz i rewanż, czyli 6 meczów, wydawało się, że trochę za dużo, że nie będzie terminów, że może tych meczów będzie za dużo, więc zrobili tak jakby w pół kroku do przodu, czyli 5 drużyn i 4 mecze. No i to oczywiście, no niby się mówiło, że 2 mecze u siebie, 2 na wyjeździe, ale to zawsze element losowy, nawet już patrząc tak z perspektywy Amiki, no to u siebie grali z Rangersami i z Alkmaar, czyli chyba no, na pewno Rangersi byli najsilniejszą drużyną tej grupy. Natomiast gdyby grali u siebie z takim Grazer AK, to być może szanse na wygraną byłyby większe, bo to chyba była drużyna w zasięgu mimo wszystko Amiki. Więc no, uważam, że z perspektywy czasu ten system był dziwny, trochę może niesprawiedliwy. Na pewno był ciekawy, natomiast był dziwny, chyba trochę jednak mimo wszystko niesprawiedliwy. No i bardzo szybko od niego odeszli. Chyba tylko 2 albo 3 sezony tak to wyglądało, a potem już była normalna po prostu faza grupowa, taka jaka jest dzisiaj. Natomiast jeśli chodzi o tę przygodę w europejskich pucharach Amiki, no to tu już Leszek wspomniał biografię Szamo i też trzeba pamiętać, że przed tą edycją pucharową z klubu odszedł Stefan Majewski. I tutaj no jakby też właśnie dzięki Szamo mamy całą jakby kopalnię anegdotek o Stefanie Majewskim, który był świetnym piłkarzem i świetnym trenerem. Natomiast ewidentnie, tak jak Mirosław Jabłoński może był zbyt taki, jak to nazwać, może potulny, zbyt mało ambitny, w sensie miękki po prostu, o tak, tego słowa mi brakowało. Natomiast no Stefan Majewski, przyznając szacunku dla jego osiągnięć i wiedzy, był no, totalnym dziwakiem i tego drużyna nie mogła kupić, więc tutaj Paweł Janas, który już tam od kilku lat był dyrektorem sportowym na maści u Macieja Skorże, który no zasługa za to, że doszedł do tej fazy grupowej, natomiast występ Amiki w fazie grupowej w tym sezonie raczej jest do zapomnienia. I tutaj też taką mam refleksję i chyba tak rzeczywiście było, że Jacek Rutkowski jakby ten kiepski występ w pucharach w tym sezonie utwierdził go w przekonaniu, że jednak no, nie da się zrobić wielkiego futbolu w małym miasteczku, we Wronkach i chyba wtedy zapadła w jego głowie decyzja, że jednak trzeba przenieść drużynę i swoje pieniądze i zaangażowanie do dużego miasta.
Czy mnie, jeśli chodzi o tamten sezon, to bardzo uderzają kwalifikacje, ponieważ w grze o fazę grupową mieliśmy trzy drużyny i to Wisłę grającą z Dynamem, a więc no, tak naprawdę liczyliśmy, że to będzie pewniak. Natomiast tutaj była wielka wpadka. Legię z Austrią, czyli też liczyliśmy, że powalczy, może Austria jest faworytem, no, ale Legia nie była bez szans. No i Amikę grającą z Ventspilsem. Wyobraźmy sobie dzisiaj, że polski klub gra z Łotewskim już o fazę grupową. Wcześniej Amika wyeliminowała Honvéd węgierski, także no solidny, bo to liga nie jest jakoś wiele słabsza od naszej, no ale jednak ta ścieżka do fazy grupowej, no trzeba przyznać, Amika no, nie musiała przeskakiwać jakichś niesamowitych rywali. Tak naprawdę ciekawsze zwycięstwa pucharowe miała we wcześniejszych edycjach, ale tutaj akurat była ta reforma, która sprzyjała. Polska akurat, Amika też miała dużo punktów w tych wcześniejszych sezonach zdobytych rankingowych, więc dzięki temu też mogła sobie wypracować taką łatwiejszą ścieżkę. To pokazuje to, co się czasem mówi, że jednak ten ranking jest w pucharach koniem, na którym jedziesz. No i Amikę doprowadził do tych bardzo łatwych eliminacji. No ale no, bardzo pamiętam, że wtedy żałowałem, że kurczę, że ta Wisła jednak nie dołączyła. No dwie drużyny to się spodziewaliśmy. No taki mieliśmy komfort, że spodziewaliśmy się, że dwie drużyny w fazie grupowej to jest minimum. Nie, że to będzie jakieś osiągnięcie, ale że to jest minimum.
Na starcie tamtego sezonu w europejskich pucharach były Lech, Legia, Wisła i Amika. No i drużyna Macieja Skorży broniła w tamtym sezonie honoru naszej piłki. Ja te eliminacje z Honvédem Budapeszt i Ventspilsem, no jednak postrzegam jako taki gigantyczny jednak fart Macieja Skorży i jego piłkarzy, bo tak, Honvéd został ograny dopiero po rzutach karnych, a wynik 2-1 w dwumeczu z Ventspilsem na początku XXI stulecia, no to nie było się czym zachwycać, umówmy się.
No ja mogę żartobliwie powiedzieć, że ten Ventspils nie był taki słaby, bo ile chyba rok czy dwa lata później wyeliminował Wisłę Płock z kolei z pucharów, więc no tak trochę humorystycznie, nie no, tutaj trzeba powiedzieć, że jednak łotewska piłka, no na Łotwie się liczy hokej chyba z tego, co wiem przede wszystkim, a piłka nożna, tam są chyba tylko trzy poziomy rozgrywkowe i trzeci już jest kompletnie amatorski, a pierwszy i drugi raczej też taki powiedzmy pół profesjonalny, więc tutaj, czy w ogóle cała ta edycja już, tak jak podkreślałem, dobrą postawę Amiki właśnie we wcześniejszych edycjach, wygrywanie zdecydowane ze słabszymi drużynami, pokonywanie tych takich, które były na poziomie zbliżonym, tak tutaj już jest pewien zastój. No, wiadomo, że Węgrzy lata świetności mają za sobą, ale to jednak jest solidna liga. No tutaj jakby loteria, karne, udało się w tych karnych wygrać. Też sobie obejrzałem dokładnie te karne, co mnie bardzo zdziwiło, decydującego karnego, znaczy na 5-4 strzelił Dariusz Dudka, strzelał prawą nogą, nie wiem, czy to była kwestia, to jest zawodnik lewonożny, czy po prostu był na tyle wyrobiony technicznie, że nie robiło mu różnicy, czy prawą, czy lewą nogą, czy to był jakiś element zaskoczenia. W każdym razie też on był jedynym takim młodszym zawodnikiem, który te karne strzelał. Wcześniej strzelali Dębiński, czy Grzybowski, czy Kryszałowicz, czyli zawodnicy, którzy no, jakby już byli doświadczeni, mogli unieść ten ciężar. Więc tutaj no takim może psim swędem to będzie zbyt brzydkie słowo, ale tak o włos Amika się zakwalifikowała do tej fazy grupowej i tak naprawdę ciężko było tutaj się domyśleć, co może osiągnąć. No, mecz z Rangersami, ten pierwszy 0-5, no to po prostu było zderzenie ze ścianą, no ale to były też szkocka drużyna była wtedy bardzo mocna, no Dado Prszo tam strzelił chyba dwie bramki, Chorwat, który zasłynął tym, że rok czy dwa wcześniej strzelił 5 goli w meczu Ligi Mistrzów. Więc tutaj naprawdę być może te kolejne trzy mecze poszłyby lepiej, ale to starcie z Rangersami chyba tak wybiło jakoś z rytmu Wrączan, że oni już potem, no było to już takie dogranie do końca, powiedzmy. Tak naprawdę i tego sezonu, i trochę klubu też postrzegam, że to był taki już powoli zmierzch Amiki Wronki.
Jeśli chodzi o Ventspils, to jednak jedna ciekawostka, że pamiętajmy, że Łotysze wtedy mniej więcej w tamtym okresie byli na Euro i przeciwko Amice to oni wystawili dwóch uczestników Euro, a nie my, więc to Łotewska, ale no wiadomo, że jednak łotewska piłka klubowa zawsze stała niżej i z jednej strony ci uczestnicy Euro, czyli wydaje się, że całkiem wysoki poziom, ale z drugiej też wtedy wpuszczali na boisku Grasz Wydasa Mikulenasa, czyli zawodnika, który no już musiał mieć swoje lata, bo moment świetności to miał, ale w latach 90. w polskiej piłce zachowała się jeszcze relacja, że mecz z Ventspilsem karty rozdawał tak naprawdę wiatr i jak Maciej Mielcarz wyrzucał piłkę w pierwszej połowie, to dolatywała prawie do bramkarza, a w drugiej połowie nie był w stanie wykopnąć piłki na 20 metrów, bo niemalże zawracała, tak zawiewał wiatr z Bałtyku.
No trzeba powiedzieć, że coś przy tych nadbałtyckich krajach jest, bo rok wcześniej bardzo podobne historie z wizyty na Litwie były, jeżeli chodzi o Groklin Grodzisk Wielkopolski. Ja bym chciał jeszcze o tej wronieckiej drużynie w fazie grupowej na koniec porozmawiać, bo to była seria fatalnych spotkań od 0 do 5 z Rangersami przez 1-3 z Gracer AK i 1-3 z AZ Alkmaar i piątka zebrana od Oser. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że to było takie bardzo dziwne. To było dziwne. Na 5 spotkań w drużynie Amiki było 3 różnych bramkarzy, bo bronili Maciej Mielcarz, Arkadiusz Malasz, Radosław Cieżniak, a jakbym był złośliwy, to bym powiedział, że załapał się i 4. a bramkarz, czyli Marcin Burkhardt.
Tak, no ja będąc jeszcze może bardziej złośliwy niż ty, to bym powiedział, że Marcin Burkhardt w tym meczu w Oser, w którym wystąpił, wypadł lepiej niż Arkadiusz Malasz. No, Arkadiusza Malarza bardzo cenię, bo to jest naprawdę dobry bramkarz i mało kto tak pięknie się starzeje, że tak naprawdę najlepszy okres jego kariery to już jest po 35 roku życia, ale faktycznie nie szło mu wtedy. Te bramki z Oser, no to no generalnie na pewno pierwsza z rzutu wolnego to był jakby prosty strzał w środek bramki, którą przepuścił. Jakoś w ogóle to też, że raz bronił Mielcarz, raz Malasz, chyba świadczy o tym, że był problem z bramkarzami wtedy w Amice. Był też Radosław Cieżniak, też taka no, ciekawostka, że po latach obydwaj jakby tutaj wylądowali w Legii Warszawa po swoich 35 godzinach, więc jakoś tą karierę mieli taką krętą, ale na koniec wylądowali w dobrym klubie i osiągnęli dużo sukcesów. Natomiast no, był problem z bramkarzami. Było też dużo młodych zawodników, nie wiem, Kikut, Rafał Murawski, Dawid Kucharski, no, Marcin Burkhardt przede wszystkim, który wtedy był uznawany za wielki talent. Ale mam wrażenie, że mimo wszystko jakby fasą trzymali najwięcej tą drużynę, ciągnęli wtedy jeszcze weterani, czyli Jacek Dębiński, no bohater Widzewa Łódź z edycji Ligi Mistrzów 96-97. I Paweł Kieszałowicz, no też już ograny w reprezentacji, który na koniec kariery i po przygodzie w Niemczech jeszcze tutaj dał coś od siebie Amice. Więc tutaj, no jakby tutaj było to bardzo poważne zderzenie ze ścianą, tak jak mówię. No, Rangersi wybili piłkę z głowy. Nie było też spokoju w bramce akurat. To był w ogóle taki trudny okres dla Arkadiusza Malarza, który, tak jak mówię, bardzo go cenię, uważam, że to jest dobry bramkarz, natomiast on się bardzo ładnie wybił w świcie Nowy Dwór Mazowiecki, korzystając z tego, że pierwszy bramkarz wtedy miał jakieś tam problemy z aferą korupcyjną. No i potem był w tej Amice, w tym Lechu. Ktoś wspominał, że on tam był nawet niezbyt akceptowany, że nikt go za bardzo nie... No, drużyna jakoś go tam za bardzo nie chciała zaakceptować. I w Grecji się bardzo ładnie wybił, nawet był jakiś tam pomysł, żeby grał w reprezentacji Grecji jako bramkarz. Więc to jest może taki przykład, że ta Amika, ten skład, w którym wtedy dysponował trener Skorża, naprawdę miał potencjał, ale nie wiem, czy to był po prostu gorszy okres, czy tam coś nie zagrało personalnie między tymi zawodnikami, czy po prostu jakiś był problem w przygotowaniach. No, wyszło to bardzo słabo. Tak naprawdę ciężko cokolwiek powiedzieć, tak jak mówię, no, możemy zapamiętać tylko Marcina Burkharda, który zaprezentował prawie całą drugą połowę z Francuzami, grał w bramce, puścił jedną bramkę i wyszło całkiem nieźle. Natomiast Marcin Burkhardt to też jest, jeszcze tylko dodam, że taki kolejny przykład piłkarza niezwykle utalentowanego. Myślę, że na równi z Grzegorzem Królem był postrzegany, że też wspaniała lewa noga, wielki talent. Ale Marcin sam po latach przyznaje w wywiadach, że on po prostu nie przykładał się do treningów tak, jak powinien. Że on sobie grał w Amice, potem w Legii, wydawało mu się, że jest fajnie, a żeby pójść gdzieś dalej, to musiałby po prostu mieć więcej determinacji.
No tak, miał też pewne wyskoki pozaboiskowe, natomiast na pewno fajnie, że Marcin po latach zrozumiał i potrafił szczerze to jakby przed to przyznać. No nigdy nie jest za późno, żeby zrozumieć te błędy, bo wielu byliśmy takich piłkarzy, którzy zrobili większą karierę niż Marcin Burkhardt, ale nie widzieli tych błędów, no i to się kończyło czasami tragicznie, jak już skończyli grać. Jeśli chodzi o samą fazę grupową, no to nie da się ukryć, że tak naprawdę kosmiczne oklepy. Nie było sensu, nie chciało się tego nawet oglądać, bo przegrywali bardzo szybko. Po prostu można było ewentualnie oglądać i podziwiać grę zespołu rywala. Ale wtedy mieliśmy całkiem niezły czas pucharowy, więc chcieliśmy jednak czegoś więcej. Liczyliśmy, że te polskie kluby potrafią powalczyć z tymi bardziej renomowanymi, natomiast Amika absolutnie taka nie była. No i niestety, ale no najbardziej pamiętnym momentem pozostaje jednak jedynym tym ciekawostkowym, ten mecz z Auxerre, gdzie w pewnym momencie, no pamiętajmy, jak szybko strzelali gole Francuzi. 27 minuta, Auxerre już prowadzi 4-1. Malarz wpuszczał praktycznie wszystko. To był koszmarny mecz, bo nie tylko ten rzut wolny, ale on przy praktycznie każdej bramce zawalił. Pieroni do tamtego momentu już miał 3 gole. Więc wynik taki, jak miał widzę z Frankfurtem 0-9, był spokojnie do odtworzenia wtedy. Szczególnie, że no, wchodzi Malarz, wchodzi Ciażniak, ogląda w 47 minucie czerwoną kartkę. Przegrywasz 1-4, wchodzi pomocnik do bramki. No jak tu się nie spodziewać, że będzie jakaś kanonada. Więc no niesłychane, ale rzeczywiście Marcin Burkacz został tak naprawdę najlepszym piłkarzem Amiki w tym meczu. Może jeszcze Kryszałowicz. I Marcin Burkacz naprawdę wybronił tam chyba, jeśli dobrze liczę, to 8 strzałów. Wpuścił tylko jedną bramkę. Oczywiście bronił, no nie jak bramkarz, odbijał piłkę tak trochę podwórkowo gdzieś do boku, ale faktycznie odbił więcej piłek niż Malarz i Ciężniak razem wzięci. Obaj dobrzy bramkarze. To, że do dzisiaj bronią, jest najlepszym jakby wykładnikiem ich jakości, ale wtedy po prostu Amika miała chyba za młody zespół na to, żeby coś więcej tu ugrać. Tam było często takie dobre połączenie tego doświadczenia z młodzieżą, a tutaj mamy i młodzież na bramce, i później w obronie, i praktycznie na każdej pozycji poza atakiem. Dlatego czasem te akcje się fajnie zawiązywały, nie wiem, Dębińskiemu czy Kryszałowiczowi, no ale generalnie no po prostu brakowało doświadczenia. Amika myślę, że miała mocniejsze drużyny we wcześniejszych edycjach, gdy miała jednak do trudniejszych rywali, tutaj no udało jej się dostać do tej fazy pucharowej, więc tyle aż meczów, ale no zespół najsłabszy chyba z tych, które wystawiła Anika.
Leszku, jeszcze tak tylko dopowiem, że na ławce trenerskiej też młodzież.
Tak, jak najbardziej. Jak zawsze widać, że na wszystkich frontach młodzież i no brakowało. Zbierali lekcje, które wielu z nich się później jak najbardziej przydały.
Ja bym jeszcze dorzucił tylko takie ciekawe nazwisko, które mi zapadło z Amiki w pamięć. To jest bramkarz Dawid Kręt. Nie wiem, czy kojarzycie. On nie zagrał ani jednego meczu. Dawid Kręt, tak. Nie zagrał ani jednego meczu w Ekstraklasie i nigdy tak naprawdę w Amice nie zaistniał, ale zasłynął tym, że jak Paweł Janas był trenerem reprezentacji Polski przed mistrzostwami 2006 w Niemczech, przed mistrzostwami świata i było zgrupowanie we Wronkach i tam było jakoś to organizacyjnie kiepsko zrobione, że piłkarze się już zjeżdżali, każdy jakoś w zależności od tego, kiedy swoją ligę kończył. No i było już chyba ponad 10 piłkarzy, nie było żadnego bramkarza i oni nie mieli komu postrzelać, więc wzięto Dawida Kręta, młodego bramkarza Amiki, który no zaliczył kilka treningów z reprezentacją Polski, więc też tutaj mi się, jak jeżeli wspominamy, mówimy o Amice, taki właśnie off-topic trochę Dawid Kręt, który wtedy się wydawał, że jest młody, zdolny bramkarz, tutaj potrenował sobie z reprezentantami Polski, to być może będzie robił karierę. No niestety chyba nigdy na poważnie nie zaistniał w zawodowej piłce, ale tak to wspominam, a propos bramkarzy Amiki, no to był jeszcze właśnie taki, że Dawid Kręt.
Słuchaj, Rafał Leszczyński ma występ w reprezentacji, a nie zagrał jeszcze meczu na poziomie ekstraklasy. Niedługo potem Amika zakończyła swoje istnienie w seniorskiej piłce, łącząc się z Lechem Poznań. No i kibice do dzisiaj, ci złośliwi dla Lecha, trochę tę przeszłość wroniecką kolejorzowi wypominają. Natomiast no Amika miała swój czas, miała ciekawe mecze w pucharach, czego myślę dowiedliśmy w dzisiejszym programie. Nawet jeżeli ta faza grupowa była fatalna, bo była, no to trzeba oddać, że Amika do tej fazy grupowej awansowała. Moimi gośćmi byli dzisiaj Leszek Milewski, Weszło.com.
Dziękuję bardzo.
I Bartosz Bolesławski, Retrofutbol.pl.
Wielkie dzięki, pozdrawiam, cześć.
Za dzisiaj dziękuję także już Kamil Kania. Do usłyszenia.
Kiedyś to było.